Milioner dał miastu 10 milionów złotych. Na co nie zgadniesz? Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Bank sam przyznaje się do błędu. To miał być zwykły połów, gdyby nie nagranie, nikt by nie uwierzył. Może czytałeś takie lub podobne nagłówki na różnych stronach internetowych czy jakichś portalach, wiadomościach informacyjnych, które właśnie w taki sposób zachęcają nas, żebyśmy my przeczytali tą wiadomość, która jest ukryta za tym nagłówkiem. Problem jest, że często jak otwieram potem tą wiadomość i czytam, to ona już wcale nie brzmi tak super, tylko jest bardzo zwyczajna, ale nagłówek spowodował, że koniecznie chcieliśmy przeczytać. W pewnym sensie zrobiłem to samo, bo 3 tygodnie temu powiedziałem, że musicie przyjść na to kazanie dzisiaj, żeby usłyszeć kazanie, które będzie się kręciło wokół treści, wokół tego, czym jest Ewangelia. Ocenę, czy naprawdę ta wiadomość, którą ja będę dzisiaj tłumaczył, jest tak niezwykła, że warto ją usłyszeć, zostawiam wam, natomiast ja jestem przekonany, że naprawdę to jest bardzo dobra, albo właściwie nawet najlepsza wiadomość. Chcę powiedzieć o tym, co opowiedzieć to na podstawie tego, co Paweł napisał w liście do Galacjan. Jak już właśnie Bartek powiedział wstępnie, ten list jest trochę nadzwyczajny. Jest to list, w którym Paweł, inaczej niż we wszystkich innych listach, nie dziękuję na początku za wiarę, za wytrwałość, ale od początku mówi, że dziwię się, a potem mówi, wy głupi Galacjanie, a potem jeszcze inne metafory używa, które balibyśmy tak naprawdę w codziennych rozmowach używać. Więc jest to list, w którym Paweł naprawdę jest bardzo rozczarowany tym, że tak szybko Galacjanie odeszli od treści Ewangelii, bo przecież, tak mówiłem 3 tygodnie temu, nie ma żadnej innej. I się dziwi, dlaczego oni odeszli i poszli do czegoś innego. I dlatego w 3 i 4 rozdziale Paweł na różnych przykładach pokazuje, czym jest Ewangelia. A tak naprawdę daje nam odpowiedź na to pytanie, jak ja mogę być zbawiony? Co ja mogę, co ja muszę zrobić, żeby mieć zbawienie, żeby nie być wiecznie potępiony? Chcę zacząć od tłumaczenia tego, czytając 5 wersetów z 3 rozdziału. Więc jeśli macie Nowy Testament, Biblię, to proszę otwórzcie Galacjan 3 rozdział i zacznę czytając od 1 do 5 wersetu. O nierozumni Galacjanie, kto was otumamił? Was, przed których oczami nakreślony został obraz ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Powiedzcie mi jedno, dzięki czemu otrzymaliście ducha? Dzięki uczynkom nakazanym przez prawo? Czy dzięki słuchaniu z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz chcecie skończyć w ciele? Czy na próżno tak wiele doświadczyliście? Może rzeczywiście na próżno. Czy zatem ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to dzięki temu, że spełniacie uczynki nakazane przez prawo, czy dzięki temu, że słuchacie z wiarą? Już tutaj jest wyraźnie, tak zresztą podobnie jak w 16 wersecie 2 rozdziału, który czytałem 3 tygodnie temu, że nie możemy być zbawieni przez wykonywanie jakichkolwiek uczynków, nawet jeśli to są najlepsze. Jeśli ja będę chciał być zbawiony przez uczynki, to muszę przyjąć do wiadomości, że wymogi prawa, tak jak Jezus pokazuje to na przykład w kazaniu na górze, są tak ogromne, że nawet przecież moje myśli, jeśli jedna z nich jest zła, to już wskazuje mnie na śmierć, mnie obwiniają i pokazują, że nikt z nas nie jest w stanie być zbawiony z powodu na uczynki. Więc pozostaje tylko druga droga, która jest opisana też w 11 wersecie. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc rozwiązaniem, aby otrzymać zbawienie, nie są uczynki, nie są jakiekolwiek dobre czy złe uczynki, ale moja wiara. Teraz możemy się zapytać, bo Paweł tutaj w 3 i 4 rozdziale możecie przeczytać, to są długie rozdziały, więc nie będę je w całości cytował. Ale tam Paweł na przykładzie Abrahama pokazuje, czym jest wiara. W co więc uwierzył Abraham? Co to znaczy, że Abraham wierzył? Abraham uwierzył Bogu na słowo. Bóg dał mu obietnicę i Abraham uwierzył, że Bóg spełni tą obietnicę. I to znaczy uwierzyć Bogu na słowo. Dzisiaj mamy już dużo więcej. Mamy dużo więcej objawienia, mamy całą Biblię, dużo, dużo dłuższą historię Boga z człowiekiem i dlatego wiemy o dużo więcej. I to, co Bóg dzisiaj chce, żebyśmy my uwierzyli, to jest to, że Bóg mówi prawdę o nas i o sobie. Że Bóg prawdę mówi o nas, ludziach, i pokazuje nam, że każdy z nas jest grzesznikiem, który zasługuje na wieczne piekło. Ale żebyśmy też uwierzyli prawdę o Bogu, że On jest łaskawym, dobrym Ojcem, który chce nas zbawić i daje nam zbawienie, jeśli tylko chcemy przyjąć ten prezent. Ale jeśli mówimy o tym, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, to musimy uważać, albo czasami może nawet mówimy, że wiara nas zbawia, to musimy uważać, żeby nie pomylić dwie rzeczy. Bo można łatwo powiedzieć, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, wiara nas zbawia, i jednak myśli całkowicie złego. Więc powiem wam coś takiego. To nie wiara ciebie i mnie zbawia, ale śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nas zbawiają, a wiara daje ci dostęp do tego. Przez wiarę to przyjmujesz. Wytłumaczę wam, o co mi chodzi. Wyobraź sobie, że masz długi. Nie wiem, założyłeś własną działalność gospodarczą, prowadzisz ten biznes. Przez pierwszy rok jest ciężko, ale myślisz, że jakoś dam radę. Drugi rok jeszcze ciężej, w końcu w trzecim nie udało się. Masz kilkaset tysięcy złotych długów. I teraz przychodzi ktoś, mówi: spokojnie. Ja wiem, że nie udało ci się, kilka niefortunnych przypadków. Jestem przekonany, że następnym razem zrobisz lepiej. Ja ci podaruję cały ten dług. Ja ci dam te 300 tysięcy złotych, które potrzebujesz. Jesteś bez długów, możesz zakładać nową firmę. Pytanie, dlaczego teraz jesteś bez długów? Z powodu tego, że ty przyjąłeś, twoje przyjęcie tego prezentu spowodowało? Czy ten prezent, który ta osoba ci dała? Oczywiście te pieniądze tej drugiej osoby, to, że ona z łaski swojej dała ci te pieniądze, to ciebie uratowało, a nie to, że ty przyjąłeś ten prezent. Tak samo to nie wiara nas zbawia. Nie to, że my jesteśmy tak, skupiamy się na tym, że tak mocno wierzymy i to nas zbawia, bo wtedy wiara byłaby tak samo uczynkiem. To śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, łaska Boża nas zbawia, a my tylko przyjmujemy wierzę, wierząc, że tak właśnie jest, że potrzebujemy tego zbawienia, bo jesteśmy grzesznikami i że to jest jedyny sposób na to, żebyśmy my mogli być zbawieni. I dlatego jesteśmy zbawieni. Ja miałem taki czas, gdzie właśnie te dwie rzeczy pomyliłem. Był to taki czas, gdzie właśnie miałem kryzys w wierze. Nie byłem pewny właściwie już w ogóle w co wierzyć. Nawet trochę było tak dziwnie, bo chciałem bardzo wierzyć, a nie, miałem wrażenie, że nie potrafię. I właśnie pamiętam, jechałem z moją mamą samochodem i rozmawialiśmy i moja mama słuchała, co właściwie jest moim problemem i wtedy mi powiedziała jedną rzecz. Nie próbuj wierzyć. Zaufaj. To było bardzo dziwne stwierdzenie, bo te dwa słowa są właściwie synonimem. Ale mimo wszystko pokazało mi to ogromną różnicę między tym, że ja próbuję tu wierzyć, że ja próbuję w sobie zbudować takie głębokie przekonanie, że coś jest, a tym, że po prostu oddaję się w ręce Boga i ufam Mu, że ja tego nie rozumiem. Ja teraz nie jestem w stanie tego emocjonalnie, nie jestem w stanie tego racjonalnie pojąć, ale wiem, że jeśli ja Mu zaufam, to On mnie złapie, że zrobię ten, jak Søren Kierkegaard powiedział, skok wiary, nie wiedząc, co tam będzie po drugiej stronie. I to jest zaufanie. To jest ta wiara, o której Biblia mówi. Zaufać. Oddać kontrolę. Bo wiecie, na tym polega jakby ta fascynacja zakonu. Możemy się zastanawiać, dlaczego ci Galacjanie tak bardzo chcieli tego zakonu? Dlaczego dzisiaj w Niemczech co jakiś czas czytałem w wiadomościach, że coraz więcej też Niemców przychodzi na islam, bo tam mam kontrolę. Tam mam dokładne, fajnie opisane prawo i jeśli ja te uczynki wszystkie robię, to ja kontroluję. Tak samo jak moją listę to do od rana do wieczora mogę sobie odfajkować, tak samo ja wiem, że dzisiaj zrobiłem to dobrze, to dobrze, to dobrze i na koniec mogę powiedzieć, że w 10% jestem dobrym człowiekiem. Natomiast jeśli chodzi o relacje z Bogiem, to ja oddaję całą swoją kontrolę. Ja poddaję się całkowicie władcy, który może ze mną zrobić wszystko. Może ze mną zrobić to, na co zasługuje, wysłać mnie do piekła, ale może mi też z łaski swojej darować nowe życie. I to jest różnica między moją kontrolą wykonywanie uczynków zakonu albo też próbą w sobie zbudowania tej wiary, tego przekonania, a zaufaniem, że Bóg mnie, bo mnie kocha, uratuje. Więc jesteśmy zbawieni z łaski na podstawie tego, że zaufaliśmy Bogu. Więc po co zakon? Po co był w ogóle ten zakon? Czytałem jakiś czas temu, że ktoś na Facebooku napisał, jeśli to tak jest, że wy chrześcijanie mówicie, że już ten zakon w ogóle jest niepotrzebny, to dlaczego przez tyle set lat to było takie ważne w Biblii? Widzicie, do Galacjan Paweł to tłumaczy. Przeczytam kilka wersetów, zaczynając od 3:19. Po co zatem prawo? Zostało one dodane z powodu przestępstw do czasu przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. I od 23. Natomiast zanim nadeszła wiara, jako pozostający w niewoli grzechu, byliśmy strzeżeni przez prawo do czasu jej objawienia. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem albo opiekunem do czasu Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. A kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą przewodnika. Zakon jest tym przewodnikiem, który prowadzi nas do Chrystusa. A robi to przez to, że pokazuje nam, że nie jesteśmy w stanie nigdy w życiu żyć zgodnie z całym prawem. Że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystko dokładnie, idealnie. Zakon pokazuje nasz grzech, naszą grzeszność, nasz grzech, a w pewnym sensie nawet stwarza ten grzech. Wiecie, jak Calvin jest z babcią, to zazwyczaj babcia po tym, jak z nim wraca po spacerze, to mówi, on jest takim grzecznym dzieckiem. Nie wiem, dlaczego mówicie, że on jest nieposłuszny. On jest taki grzeczny. Wiecie, na czym polega tajemnica? Bo z babcią może prawdziwie wszystko robić, co chce. Babcie, jeśli on chce loda, to babcie z nim idzie i daje mu loda. Jeśli on chce to, to babcie idzie z nim, daje mu toś. Natomiast my dajemy granice i w tym momencie, kiedy stawiamy te granice, budzi się w nim coś, co mówi nie. Ja nie chcę tych granic. I taki sam sposób, zakon, mówi człowiekowi nie kłam, nie kradnij, nie cudzołóż, rób to, czci otka i matkę swoją, ojca i matkę swoją, którzy może nie zawsze są idealni, mi nie pasują i tak dalej. I wtedy w nas się coś budzi, co mówi nie, ja tego nie chcę. I w taki sposób zakon, to jest jego zadanie, pokazać nam, że my jesteśmy grzesznikami od urodzenia. I że obojętnie, co byśmy nie zrobili, nie jesteśmy w stanie sami być doskonali i potrzebujemy tego zbawienia. I dlatego, albo ktoś, jak ktoś inny powiedział, zakon jest termometrem, który pokazuje gorączkę. Ale jeśli chcesz pozbyć się gorączki, to nie połykasz termometru, tylko bierzesz lekarstwo. Tak samo zakon jest termometrem, a nie lekarstwem. A rozwiązaniem na to jest więc, że Bóg w swojej łasce nas zbawia na podstawie śmierci i zmartwychwstania Jezusa, kiedy Mu zaufamy. Ale idziemy teraz dalej. Bóg nas zbawia z łaski swojej, przez to, że Mu ufamy. Ale jeszcze to nie jest wszystko, bo Paweł pokazuje nam, że są dwa przymierza, które były zawarte. Przeczytam 15-18 wersetu. Pozwólcie, bracia i siostry, że użyję przykładu z codziennego życia. Weźmy jakieś prawomocne postanowienie. Mimo, że jest ono tworem ludzkim, nikt go nie podważa i w żaden sposób nie uzupełnia. Odnosząc co do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnicę dla siebie i swego potomka. Ponadto w tym przypadku mamy przymierze uprawomocnione już wcześniej przez Boga i nie uchyla go prawy nadane 430 lat później. Nie może ono podważyć obietnicy, bo jeśli dziedzictwo opiera się na prawie, to już nie na obietnicy. Tymczasem Bóg nadał je Abrahamowi z łaski. Właśnie na mocy obietnicy. Paweł pokazuje nam tutaj, że są dwa przymierza w pewnym sensie. Jedno jest z Abrahamem, drugie z Mojżeszem. Przy czym w naszym polskim słowie przymierze brakuje nam jednej części. W greckim to słowo przymierze też znaczy testament. I dlatego, tak jak w naszym polskim testamencie, jeśli ktoś już zapisał testament, prawnik podpisał się pod tym, to wiemy, że już teraz nie możemy tego zmieniać. I on w taki sposób, Paweł, podchodzi do tego przymierza. I mówi, prawo było dane na jakiś czas, ale już dużo, dużo wcześniej, ponad 430 lat wcześniej, było przymierze z Abrahamem, które tak samo Bóg zawarł, zagwarantował, jak to w Liście do Hebrajczyków jest powiedziane, i przez to nie mogłoby się już zmienić. I najpierw była ta obietnica zawarta częścią tego przymierza. Obietnica. Obietnica syna, obietnica ziemi i obietnica błogosławieństwo. I Izak był tym synem obietnicy, on był cudem. Paweł potem dalej to rozwija. Taki dziwny przykład mówi między Hagar i Sara, Izak, Ismael. I Paweł pokazuje, że tak naprawdę to nie jest nic nowego, co on mówi. Że ta dobra wiadomość, że możemy z łaski otrzymać zbawienie jako prezent, kiedy zaufamy Bogu, nie jest niczym nowym. Tak samo już Abraham, dawno zanim było jakieś prawo, które mógł przestrzegać, bo uwierzył w obietnicę, ją przyjął, otrzymał syna. I to nie było coś, co Abraham mógł się chwalić. Abraham był w takim wieku, że już niemożliwe było, żeby miał syna. Sara była w takim wieku, że niemożliwe było, żeby miała syna, więc Abraham nie mógł powiedzieć, to ja jestem takim fajnym facetem i dlatego mam dziecko. On wiedział, że to jest tylko i wyłącznie prezent, spełnienie obietnicy. I Paweł nam tutaj w tym liście mówi, i tak samo jak było wtedy z Ismaelem i Izaakiem. Ismael, który został po ludzku urodzony, i Izaak, który był spełnieniem obietnicy. Tak samo mamy dzisiaj dwie drogi. Możemy spróbować po ludzku, własną siłą, własnym sposobem zrobić wszystko, żeby jakoś dostać się do nieba, zarobić sobie na to niebo. Albo możemy zaufać Bogu. Pytanie jest, czy pozwolisz Bogu dokonać tego cudu w twoim życiu? Czy sam będziesz chciał na własne siły siebie zbawić, chodząc do kościoła, odmawiając takie albo inne modlitwy, dawając dziesięcinę na tacę albo do worka, czyniąc dobre uczynki, pomagając wdowom i sierotom po to, żeby być zbawionym? Czy jednak chcesz oddać Bogu kontrolę i uwierzyć Bogu na słowo i zaufać, że On ciebie z łaski swojej zbawi i On swojej łaski dokona tego cudu, zrobi czegoś, czego ty nie jesteś w stanie, da ci zbawienie. I ten cud dzisiaj nie będzie mniej cudownym, mniej wyjątkowym niż wtedy, kiedy Abraham, mając 100 lat, otrzymał syna. Zbawienie nie opiera się więc na zasadach i na regułach, ale na cudzie obietnicy. Twoja wiara, twoje wierzenie Bogu na słowo i dar nowego życia jest spełnieniem obietnicy danej Abrahamowi. Cud zbawienia jest spełnieniem obietnicy danej Abrahamowi. Mamy dwie pary, o których już mówiłem. Własne siły albo zaufanie Bogu. I każda z tych dróg, którą wybierzemy, własne siły albo zaufanie Bogu, pociągnie za sobą konsekwencje. I Paweł odnosi się do tego w czwartym rozdziale, 15 wersecie, gdzie on mówi do nich, gdzie podziało się wasze szczęście albo w innych tłumaczeniach wasza radość. Mogę wam bowiem doświadczyć, że gdyby to było możliwe, wyjęlibyście sobie oczy i dali je mnie. Kiedy oni Pawła przyjmowali, przyjęli jako apostoła, to tak bardzo cieszyli się z tego, co Paweł im powiedział, tą dobrą wiadomość, że byli tak się cieszyli, że byli w stanie wszystko oddać. Natomiast teraz zostaje frustracja, pycha, bo tak jest, że jeśli wybierzesz drogę własnej siły, własnego próbowania zbawienia siebie przez własne uczynki, to powoduje zawsze albo frustrację, bo nie jesteś w stanie tego zrobić, albo pychę, bo myślisz, że jesteś lepszy od innych. Ale zbawienie jako cud dane ci w prezencie daje radość, daje też wolność. A zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz kobiety wolnej. Chrystus przyniósł nam wolność. Mamy wolność. Mamy wolność od na przykład wyrzutów sumienia. Pamiętam, jak miałem 12 lat i tak się zdarzyło, że tak naprawdę niechcący, ale mimo wszystko bardzo skrzywdziłem jedną osobę. I jak się dowiedziałem o tym, że ona to odbrała bardzo negatywnie i czuła się bardzo zraniona, to nie wiedziałem, co zrobić. Przez kilka dni chodziłem z tym, myślałem, jak ja mogłem coś takiego zrobić, strzelić taką gafę, zranić tak tą osobę, którą lubię, którą znam i lubię, i nie wiedziałem, co zrobić. Aż w końcu ktoś mi powiedział, to po prostu porozmawiaj z nią, poproś o wybaczenie. I wiem, kiedy poszedłem do niej do tej osoby, poprosiłem, powiedziałem, że bardzo mi przykro, ale naprawdę nie chciałem tego zrobić i to nie był mój zamiar i będę się starał, żeby to się nigdy nie powtórzyło. I ona powiedziała, wybaczam ci. To dla mnie to było jakby z 50 kilogramów worek spadł z moich barek. Bo nagle miałem wolność od wyrzutów sumienia, wolność od grzechu, do którego popełniłem. I to jest jeden z tych wymiarów wolności. Kiedy Bóg wybacza nam nasze winy, jesteśmy wolni od wyrzutów sumienia. Ale jesteśmy też wolni od grzechu, bo Duch Święty, który w nas mieszka, daje nam możliwość w sytuacjach, gdzie widzimy, stoimy przed wyborem, pozwala nam, pomaga nam wybrać tą dobrą drogę. Otrzymujemy też nową tożsamość. W 4:7 Paweł pisze tak. Tak więc nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. Każdy z nas, który przyjął w zaufaniu ten prezent, zbawienie, przebaczenie win, jest teraz Bożym dzieckiem, jest częścią Bożej rodziny. Być może dla nas jest to normalne, bo to słyszymy od wielu, wielu lat, ale dla tych ludzi wtedy, którzy słyszeli o tym Bogu Izraela, ale on był tak daleki, było to coś fantastycznego, że oni teraz mogą mieć bliskość z Bogiem. W Izraelu Bóg był bardzo daleki, a wszystkich możliwych pogańskich religiach naokoło bogowie byli raczej groźni. A tu nagle się okazuje, że oni mogą mieć relację, dostęp do kochającego, żywego Boga. A ciekawe jest, że przeciwieństwem tej wolności jest niewolnictwo. Teraz jednak, gdy już go poznaliście, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, dlaczego znów powracacie do słabych i nędznych zasad, którym ponownie chcecie służyć? Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat? Martwię się o was, czy czasem mój trud nad wami nie poszedł na marne. W 5:1 Paweł mówi: stójcie więc niezachwianie i nie schylajcie się znów pod jarzmo niewoli. Jest ciekawe, co Paweł mówił. Mówi do pogan, którzy do tej pory nie znali Boga. Nawrócili się, uwierzyli, że Jezus Chrystus jest ich zbawieniem, a teraz pod wpływem innych ludzi chcą zacząć przestrzegać wszystkie nakazy zakonu. I Paweł teraz nie mówi do nich, dlaczego wy, którzy dostaliście wolność, teraz idziecie dalej, ale mówi, dlaczego wy wracacie z powrotem do niewoli. Dla Pawła przejście z łaski do zakonu to było to samo, co powrócenie z łaski do pogaństwa. Dlaczego? Bo te same zasady. W pogańskich religiach chodzi o to, żeby siebie zbawić, żeby wystarczająco dobrze dobrych uczynków zrobić, żeby w jakiś sposób przekupić tych bogów, tych duchów i pokazać im, że jestem dobry, że zasługuję na to, żeby byli mi przychylni. A w zakonie robię to samo, tylko chcę to zrobić z Bogiem. Chcę Boga przekupić, pokazać mu, że jestem dobry, że zasługuję na zbawienie. I Paweł mówi, to jest to samo. To nie jest krok dalej. To jest powrót do niewoli. Nie możesz i nie musisz zbawiać się samym. Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, abyś ty mógł się stać Bożym dzieckiem. I w chwili zbawienia otrzymujesz wolność, radość i nową tożsamość. Chcę wam taką krótką historię na koniec opowiedzieć, która dla mnie fajny, ciekawy, dobry sposób ilustruje tą różnicę albo tą wolność, zrozumienie tej wolności, kiedy zrozumiem, że Bóg staje się moim ojcem. Pamiętam tę historię dlatego, bo Michael Mitzel, który był nauczycielem w szkole biblijnej, opowiadał ją i kiedy on opowiadał, wszyscy w szkole biblijnej leżeli na krzesłach ze śmiechu. Nie jestem w stanie tak fajnie to powiedzieć jak on, bo też nie przeżyłem tego sam, ale mam nadzieję, że mimo wszystko zrozumiecie przesłanie tej historii. Miał kilkanaście lat, raczej poniżej 10. Dokładnego wieku, nie wiem. W każdym razie było tak, że jego mama mu powiedziała, że za tydzień, dwa będzie na jarmarku takim bożonarodzeniowym, będzie Mikołaj. I wszystkie dzieci będą mogli i on też pójdzie i do tego Mikołaja i ten Mikołaj da mu może jakiś prezent. I Michel strasznie się tego bał. Bał się dlatego, bo przynajmniej w niemieckiej tradycji tak jest, że Mikołaj dobrym dzieciom daje prezenty, a na złych ma rózgę. A akurat tak się zdarzyło, że kilka tygodni wcześniej Michel coś zrobił, co wiedział, że było bardzo złe. I bardzo się bał, że ten Mikołaj, taki srogi sędzia, weźmie tą rózgę i go zleje. A historia, która się wydarzyła, była taka, że mieli taki zwyczaj, że musieli zawsze mieć, niekoniecznie spać, ale przynajmniej po południu leżeć przez jakiś czas w swoim pokoju i być cicho. I nie mogli wychodzić z pokoju. Zdarzyło się tak, że tego dnia bardzo musiał siku. I nie wiedział już, co ze sobą zrobić, więc wpadł na pomysł, że tam stała taka waza. Więc załatwił się. To jeszcze nie było problemem głównym. Problemem głównym było, że za kilka dni mu się przypomniało, że jeszcze tej wazy nie opróżnił. Więc razem z swoim bratem próbowali tą wazę dużą, ciężką opróżnić i przy tej próbie rozbili tą wazę. Oczywiście dramat, bo rozbili dużą, fajną wazę od mamy. I on się bał, jak ten Mikołaj się o tym dowie, a on przecież wszystko wie, ten Mikołaj, to ja będę miał problem. Powiedział to swojej mamie i wtedy mama powiedziała: Michel, tym Mikołajem to jest twój tata, on jest tylko przebrany. I dla Michaela wszystko się rozwaliło, że przecież ja z moim tatą już ten problem dawno rozwiązałem. Mój tata mi już dawno wybaczył. Jeśli ten Mikołaj jest moim tatą, to ja nie muszę się bać. Ja mogę iść, bo to jest mój tata. Najlepszą wiadomością, najlepszą możliwą wiadomością dla nas jest to, że nie musimy się już dłużej obawiać sądu ostatecznego. Nie musimy się dłużej obawiać najwyższego sędziego, bo ten sędzia chce być twoim tatą. Amen.